Szczeciński szpital, w którym urodziła się chora dziewczynka z in vitro, nie wie, kto jest jej biologiczną matką. Do karygodnego błędu doszło w laboratorium, które korzystało z rządowego programu in vitro w Policach. O sprawie napisał jeden z dzienników. Badania DNA potwierdziły, że kobieta, która urodziła dziewczynkę, nie jest jej biologiczną matką. Prawdopodobnie doszło do pomyłki. Nasieniem ojca dziecka zapłodniono komórkę jajową innej kobiety. Tymczasem rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska w jednej ze stacji radiowych potwierdziła determinację Platformy Obywatelskiej dla uchwalenia ustawy o in vitro. Według niej, by metoda była skuteczna, to zarodki muszą być mrożone, a dostęp do in vitro nieograniczony wyłącznie do małżeństw. Żadna ustawa nie zabezpieczy przed takimi pomyłkami, chroni jedynie poczęcie naturalne, mówi Kaja Godek z zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia.
W tych rozmowach, które się toczą z politykami, głównie z partią rządzącą, na temat tak naprawdę upowszechnienia in vitro, bo wiadomo, że uregulowanie tego prawnie na tych zasadach, na jakich to jest prowadzone, daje jeszcze większą swobodę działania klinikom. Patrzy się tutaj z perspektywy rodziców, nie patrzy się z perspektywy dziecka. I to przebija przez wszystkie wypowiedzi, również przez wypowiedź rzeczniczki rządu. Powinniśmy na to wszystko patrzeć z perspektywy dzieci. Tak naprawdę najbardziej poszkodowaną osobą w pomyłce w Policach jest ta biedna dziewczynka, która w tej chwili jest w połowie swoich rodziców, bo jest córką swojego ojca, ale nie jest córką swojej matki. I ona jest tutaj największą ofiarą. I myślę, że też powinniśmy patrzeć na te dzieci, które w fazie embrionalnej zabraża się, a później no właśnie przekazuje innym parom, jako na ofiary procederu handlu ludźmi.
W rządowej ustawie ma być zapis, że in vitro będą miały prawo skorzystać pary, które przeszły całą procedurę leczenia, a więc nie tylko małżeństwa. Tysiące rolników wciąż stoi na drogowych blokadach, domagając się rozmów z lekceważących ich rządem. W 5 miejscach blokady trwają cały czas, w wielu innych protesty odbywają się czasowo. Protestujący domagają się rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez dziki w swoich uprawach, wypłat za zniesienie kwot mlecznych oraz podniesienie opłacalności produkcji trzody chlewnej. Do Ministerstwa Rolnictwa trafiło dziś pismo, w którym protestujący domagają się pilnego rozwiązania ich problemów. W przeciwnym razie grożą marszem gwieździstym na Warszawę lub zablokują tory czy drogi. Rolnicy są w dramatycznej sytuacji, rząd nie może ich lekceważyć, mówi poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa.
Chcą rozmawiać z rządem. To nie jest tak, że są ludźmi, którzy z lubością protestują, stojąc na blokadach. Jest wiele rozsądnych propozycji zmian. To nie jest tak, że sytuacja jest niemożliwa do zmiany. Musi być chęć rozmowy i szukania rozwiązań. Musi być również przekonanie, że duży kraj rolniczy, jakim jest Polska, musi mieć własną narodową politykę rolną. Korzystać z unijnej polityki, ale musi mieć własną narodową politykę uwzględniającą naszą specyfikę.
Rolnicy protestują od tygodnia, blokując drogi. Całkowicie zablokowana jest Krajowa Dwójka w Zdanach pod Siedlcami w Międzyrzeczu Podlaskim. Na drodze numer 62 we Frankopolu również trwają blokady. Dziś przed południem rolnicy manifestowali w Kujawsko-Pomorskim oraz na drodze krajowej numer 16 w Grudziądzu, a także na 15 w Kowalewie Pomorskim. Podobne akcje odbyły się w Wielkopolsce i województwie łódzkim. Od 13.30 kolejny raz rolnicy wyruszyli ciągnikami na ulicę Pyrzyc w Zachodniopomorskim. Posłowie PiS-u domagają się wyjaśnień rządu w sprawie sytuacji Eurolotu. Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało likwidację przewoźnika. Pierwszym do tego krokiem jest zawieszenie od 1 kwietnia rejsów ze wszystkich polskich lotnisk. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że sprawa jest ważna i wymaga wyjaśnień, bo oprócz miejsc pracy chodzi także o to, by w Polsce był narodowy przewoźnik lotniczy.
To nie tylko prestiż naszego kraju, ale to także miejsca pracy, to także pozycja Polski na arenie międzynarodowej, no a przede wszystkim to siła polskiej gospodarki, bo kiedy jesteśmy wyłącznie dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstają gdzieś poza granicami naszego kraju, to nie jesteśmy poważnie traktowani przez naszych partnerów w Unii Europejskiej czy w ogóle na świecie. Złożymy my, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, wniosek o rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informację Prezesa Rady Ministrów, pani premier Kopacz, na temat sytuacji, jaka ma miejsce w Eurolocie.
Prawo i Sprawiedliwość chce także wiedzieć, jakie wnioski premier Ewa Kopacz wyciągnie wobec przedstawicieli resortu Skarbu Państwa. Poseł Maciej Małecki przypomniał, że już od ponad pół roku Prawo i Sprawiedliwość przestrzegało przed scenariuszem bankructwa Eurolotu, wskazując m.in. na powiązania prezesa Eurolotu.
Wraz z posłem Adamem Kwiatkowskim od wielu miesięcy ostrzegaliśmy ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, ostrzegaliśmy ministra skarbu o konfliktach interesów prezesa Eurolotu Tomasza B. Ostrzegaliśmy go o powiązaniach prezesa Eurolotu Tomasza B. Ostrzegaliśmy o tym, że konsekwencje umowy ze spółką For You Airlines mogą być dla Eurolotu katastrofalne. I ostrzegaliśmy o tym, że wspieranie spółki For You Airlines to jest budowanie konkurencji dla lotu i dla Eurolotu. Budowanie konkurencji przez państwowy Eurolot. Co zrobił minister Skarbu Państwa? Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński nie reagował na ostrzeżenia posłów.
Linia od 1996 roku wykonuje loty na trasach w Polsce i w Europie. Eurolot jest spółką, w której Skarb Państwa ma ponad 62% akcji, a pozostałe udziały należą do Towarzystwa Finansowego Silesia. Spółka od kilku lat odnotowuje straty. Unia Europejska odkłada wdrożenie nowych sankcji wizowych i finansowych. Szefowie MSZ państw Unii Europejskiej zatwierdzili decyzję o rozszerzeniu list objętych sankcjami w związku z konfliktem na Ukrainie, ale odłożyli jej wdrożenie, poinformował szef dyplomacji Francji Laurent Fabius. Unijna czarna lista ma zostać rozszerzona o 19 osób, w tym 5 rosyjskich polityków oraz 9 firm i organizacji. To konsekwencja nasilania walk na wschodniej Ukrainie. Dziś jednak Unia Europejska postanowiła odłożyć wdrożenie tej decyzji. Bruksela czeka na wyniki planowanego na środę szczytu przywódców Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec w Mińsku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.